W jednej ze swoich ostatnich piosenek Elliot śpiewa: cóż, wszyscy próbują mnie zmienić w maszynę do samobójstwa. Cześć! Historia, o której opowiem, jest już ze mną przez dłuższy czas. Usłyszałam o niej jeszcze w liceum, bo wtedy słuchałam najwięcej muzyki. Wtedy też dołączyłam do grupy na Facebooku, która jest poświęcona sprawie. Na wstępie muszę zaznaczyć, że sprawa jest naprawdę kontrowersyjna. Niektórzy uważają ją wręcz za teorię spiskową. Historia jednak, jak i jej bohater, wydają mi się na tyle interesujący, że warto poruszyć tę sprawę na tym kanale. Zacznijmy od początku. Elliot Smith, a właściwie Stephen Paul Smith, urodził się 6 sierpnia 1969 roku w Omaha w stanie Nebraska. Jego rodzicami byli Gary Smith, student Nebraska Medical Center, i Bunny K. Berryman, młoda nauczycielka muzyki. Niestety dzieciństwo Elliota nie należało do najprzyjemniejszych. Tuż po jego urodzeniu jego rodzice się rozstali. Szczególnie trudny był jego związek z ojczymem, Charliem Welchem. Elliot podejrzewał, że jako dziecko był przez niego molestowany. Z tego też powodu miał wielki żal do swojej matki. Te doświadczenia popchnęły go w stronę używek, ale także twórczości. W wieku 9 lat rozpoczął naukę gry na pianinie, a w wieku 10 lat otrzymał gitarę od swojego taty. Muzyka stała się jego ucieczką. W wieku 14 lat Elliot zamieszkał ze swoim ojcem w Portland w stanie Oregon. Zaczął pisać także swoje pierwsze piosenki. Jego tata pracował wtedy jako psychiatra, a Elliot uczęszczał do Lincoln High School. Grał na klarnecie, gitarze, pianinie i udzielał się w szkolnych zespołach, m.in. Stranger Than Fiction i A Murder of Crows. Kiedy Elliot ukończył high school, wstąpił do Hampshire College. W 1991 roku uzyskał dyplom z filozofii i nauk politycznych. Wtedy też zaczął poważnie myśleć o swojej karierze muzycznej. Ale początki nie były łatwe. Tuż po obronie pracy licencjackiej chłopak zaczął pracować w piekarni. Nie spodziewał się, że jego muzykę usłyszy kiedyś cała Ameryka. Jeszcze na studiach Elliot Smith założył zespół pod nazwą Hit Miser. Później tworzył muzykę w zespole oraz muzykę solową. W latach 1994-2000 wydał kilka albumów, m.in. Either Or, którego tytuł był zainspirowany dziełem Albo Albo duńskiego filozofa Sorena Kierkegaarda oraz XO. Jego talent dostrzegli również filmowcy. W 1997 roku został nawet nominowany do Oscara za piosenkę Miss Misery, która pochodziła z przeboju kinowego Gusa Van Santa, Buntownik z wyboru. Jego występ na ceremonii rozdania Oscarów przeszedł do historii. A jego wrażliwość podbiła serca wielu ludzi. Słyszałam nawet, że po występie podeszła do niego Celine Dion i czule go uściskała. Folkowa muzyka Elliota Smitha łączyła brzmienie Beatlesów z The Kinks i Big Star. Miał niepowtarzalny styl śpiewania, przepełniony melancholią i delikatnością. Może dlatego został mianowany jednym z najbardziej depresyjnych wykonawców. Dlatego nikt nie był specjalnie zdziwiony, kiedy usłyszał, że Elliot Smith popełnił samobójstwo. W jednym z artykułów nazywano go nawet najnieszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Takim, którego słucha się mniej niż się mu współczuje. To prawda, nie należał do najbardziej szczęśliwych postaci. Okładka jego albumu zatytułowanego Elliot Smith przedstawia ciała spadające z wysokiego budynku. Z kolei Either Or jest związany z Kierkegaardem, który często mówi w swoich dziełach o rozpaczy. Elliot Smith śpiewał o heroinie, o uzależnieniu, o śmierci, o miłości. Nie znaczy to jednak, że okoliczności jego śmierci nie były szokujące. Dlatego chciałabym opowiedzieć wam o tym dniu. Tylko proszę, przyjmijcie tę historię bez uprzedzenia. Często zwyczajni fani Eliota myślą o nim jako o męczenniku. Administratorka strony o Eliocie, Alison Camus, pisze o nim tak. W rzeczywistości Eliot był często intensywny. Był jedną z takich osób, która nie śpi całą noc i robi swoją pankrokową rzecz. Szukając odwagi, żeby dzielić się opowieściami o depresji, uzależnieniu od narkotyków, relacjach z pięknymi i głębokimi metaforami owiniętymi w surowość i ból. Doskonałość nie jest moim ideałem. To zniewaga dla bogów, powiedział kiedyś. Widzicie więc, że osoba Eliota Smitha jest bardzo skomplikowana i trudno ją sklasyfikować. I nie możemy mówić tu tylko o depresyjnej, twórczej jednostce. Tak samo moglibyśmy powiedzieć o wielu innych osobach, wielu innych muzykach. I wydaje mi się, że w każdym przypadku byłoby to uogólnienie. I to całkiem raniące uogólnienie. Przenieśmy się do 21 października 2003 roku. Tego dnia, przed obiadem, Eliot pokłócił się ze swoją dziewczyną, Jennifer Chibą. Taka mała dygresja, Jennifer była wcześniej dziewczyną wokalisty zespołu Weezer, Riversa Cuomo. Feralnego dnia w Silver Lake w Los Angeles, w domu pary, miało dojść do wyjątkowo burzliwej kłótni. Według Chiby Smith miał grozić popełnieniem samobójstwa. Wtedy Jennifer zignorowała jego groźby. Mówiła, że była przyzwyczajona do takich scen. Zamknęła się w łazience, po czym usłyszała krzyk. Kiedy wyszła z łazienki, zobaczyła Eliota stojącego do niej tyłem. Następnie odwrócił się, a dziewczyna ujrzała przerażający widok. W jego piersi tkwił nóż. Eliot Smith zmarł 20 minut po przyjeździe do szpitala. Miał 34 lata. I może wydaje się wam, że to brzmi jak klasyczne samobójstwo. Jednak śmierć muzyka jest trochę bardziej tajemnicza. Mówi o tym większość jego przyjaciół. Mówi o tym Alison Camus oraz inne osoby z grupy Justice for Eliot Smith, czyli Sprawiedliwość dla Eliota Smitha. Jedyna osoba, która milczy w toku całej sprawy, to Jennifer Chiba, czyli dziewczyna Eliota. Wróćmy do feralnego dnia. Według Jennifer Chiby Eliot miał zostawić list pożegnalny, a właściwie liścik. Brzmiał on tak. Bardzo przepraszam. Z miłością, Eliot. Boże, wybacz mi. Co ciekawe, niektóre źródła podają, że liścik był napisany z błędem. Z błędem w imieniu Eliota. Zamiast dwóch T na końcu było tylko jedno. Inne źródła zaprzeczają tej informacji. Co prawda, według pierwszej sekcji zwłok, przyczyną śmierci Eliota miało być samobójstwo. Jednak druga sekcja nie mogła wykluczyć możliwości, że Eliot został zamordowany. Gdyby Eliot rzeczywiście popełnił samobójstwo, to metoda, którą zastosował, wydaje się bardzo nietypowa i bolesna. Statystyki wskazują, że bardzo mały odsetek samobójców decyduje się na coś takiego. W 2003 roku Eliot zaczął zmieniać swoje życie. Jego stan psychiczny był coraz lepszy. Co prawda był uzależniony od alkoholu i narkotyków, jednak starał się je odstawić. Zdawał się być w dobrym nastroju, a 19 października zagrał nawet koncert. Swój ostatni. Według sekcji zwłok w jego krwi nie znaleziono śladów żadnych nielegalnych substancji. Były tam tylko przepisane mu antydepresanty. Co ciekawe, w raporcie napisane jest, że Eliot nie miał żadnych ran, które świadczyły o tym, że się wahał. Zazwyczaj samobójcy mają jakieś ślady swojego wahania. U Eliota tego nie było. A jeszcze ciekawsze jest to, że w raporcie napisano coś o możliwych ranach obronnych. Nie jest to dalej doprecyzowane, ale chyba sugeruje wątpliwość koronera. Kolejne wątpliwości budzi zachowanie Jennifer Chiby. Od razu po śmierci Eliota zatrudniła prawnika. Nie odpowiadała na pytania śledczych. Oczywiście mogło być to spowodowane szokiem. Ale czy szokiem było spowodowane to, że pozwała rodzinę Eliota o 15% jego zarobków? Sugeruje się, że Jennifer i Eliot bardzo często się kłócili. Jeden ze znajomych dźwiękowców muzyka stwierdził, że usłyszał od niego o charakterze Jennifer. Podobno miała gonić Eliota po domu z nożem. Chiba bardzo często zmieniała swoje zeznania. Raz mówiła, że brała prysznic, raz mówiła, że zamykała się w łazience. I jeszcze dziwniejsze jest to, że dziewczyna następnego dnia wyjechała z Ameryki. Poleciała samolotem do Anglii. Bilet w jedną stronę kupił jej były chłopak. Jak myślicie, czy jest to podejrzane? W tym odcinku chciałam tylko nakreślić sprawę. Wiem, że wiele osób uważa śmierć Eliota Smitha za typowe samobójstwo. Jednak jeżeli jest to samobójstwo, to nie jest ono typowe. A zachowanie Jennifer uznaje za nieodpowiednie i niedojrzałe. Jak można ignorować czyjeś stany depresyjne? Bardzo dobrze, że jest grupa osób, która wspomina o sprawie Eliota. To idealiści, których mottem jest zdanie z jego piosenki I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Co znaczy, teraz już nigdy nie będę cię znać, ale i tak będę cię kochać. Ostatnio o Eliocie wspomniała również piosenkarka i songwriterka Phoebe Bridgers i to również bardzo mnie cieszy. Po prostu wydaje mi się, że trzeba zadawać to pytanie. Pytanie albo, albo. Tak jak tytuł płyty Eliota Smitha. Jak jest w tym przypadku? Albo samobójstwo, albo morderstwo. Drink up, baby, stay up all night. The things you could do, you won't, but you might. The potential you'll be, but you'll never see. The promises you only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say. Still.